Mów do mnie wierszem i prozą.
Iwana Adamska, dobry wieczór, witam po raz pierwszy w nowym roku 2026 razem z panią Dorotą Lińską z Łoch, poetką.
Dobry wieczór, pani Iwano.
Dobry wieczór, pani Doroto. Zaczniemy od tomiku, który jak najbardziej tytułem wpisuje nam się w karnawał, który właśnie się rozpoczyna, Gruba tańczy.
Tak, Gruba tańczy, kojarzy się właśnie z karnawałem, z tańcem, z zabawą.
Radością, ale, ruchem.
Tak, z radością, z ruchem, ale też jak się ktoś w głębiej wgryzie, to odkrywa, że tam jest dużo też nostalgii i takich powrotów.
Tak, zastanawiamy się, rozkładamy na czynniki pierwszy tomik wierszy, właśnie zatytułowany Gruba tańczy, Dominika Bielickiego. To jest tom, który powstał w 2008 roku, czyli ma już swoje lata i był to debiut poetycki pana Dominika.
Za który był też nominowany do różnorodnych nagród, gdzie doceniono całokształt, aczkolwiek recenzje mówią o tym, że niektóre wiersze są ciekawsze, niektóre mniej ciekawe. Moim zdaniem tutaj jest naprawdę fajny przekrój przez taką tematykę i to, co do mnie przemawia, to taka życiowość tych wierszy, takie historyjki z życia wzięte.
Zresztą sam autor w jednym z wywiadów powiedział, że najbardziej interesują go opowieści ludzkie, spostrzeżenia, jest dobrym obserwatorem. Ja od razu powiem, że to nie jest może mój ulubiony tomik wierszy, że bywały czy są takie, które bardziej do mnie przemawiają. Natomiast nie jest to tomik, obok którego można przejść obojętnie. Czasami mam wrażenie, że autor zlepia różne rzeczy w jednej formie, w jednym fragmencie czy w jednym wierszu, które zupełnie do siebie nie pasują. Potem odkrywam, że jednak jest w tym jakiś zamysł, że to nie jest takie przypadkowe. No, na pewno trzeba się zastanowić nad tą poezją, poezją, która jest zapisem codzienności i ona ma taki bardziej, powiedziałybyśmy, prozatorski charakter.
Prozatorski, bardzo codzienny, tak jak już wspomniałam. Tutaj są rzeczy na wyciągnięcie ręki takie. To są historie, które myślę, że jak będziemy też przytaczać pewne fragmenty, to pewnie państwo też usłyszą w tych fragmentach część swojego życiorysu, czy część swoich wspomnień, myśli, bo to są takie momentami nawet oczywiste oczywistości niekiedy, ale napisane w sposób bardziej poetycki, czasami właśnie w stylu takiego gdzieś wyrzutu strumienia świadomości, tak jak nam to się nasuwa od razu, takiego wypowiedzenia tego, co poeta zobaczył, przeżył i chce na szybko nam opowiedzieć.
Właśnie, to jest chyba dobre określenie, na szybko chce nam opowiedzieć, bo to są takie oczywistości i chyba pani dotknęła sedna sprawy, jeżeli chodzi o moją interpretację i odbiór tego tomiku, że te oczywistości czasami ocierały się u mnie o pewnego rodzaju banał i myślałam sobie, dlaczego to wierszem, czy to ma jakieś przełożenie, co ja z tego wynoszę, czy tam jest jakaś głębia, która mnie dotyka. No takie miałam różne myśli, czytając tomik zatytułowany Gruba tańczy. Ale może zamiast opowiadania to przeczytamy pierwszy fragment. Proszę pani Doroto.
To ja w takim razie przytoczę utwór, który jest właśnie taki oczywisty, ale jednocześnie nostalgiczny i to jest coś, co we mnie wywołało dużo wspomnień. Tytuł Meblościanka. Drzwiczki, które trzeba szarpnąć, puknąć, do których trzeba przemawiać lub podważać je nożem. Drzwiczki, co się ich więcej nie otworzy, nie zamknie. Te otwierające się nagminnie i te, co gdy je zamknąć, inne się otworzą. I jeszcze jedne, lubiące skrzypnąć rzewnie, punkt 24. Szuflada, jej wykolejenia i blokady, domniemywania i manipulacje szufladą. Sekretarzyk, gilotyna, wrażliwy szczególnie na ruch głową w pobliżu. Dwie półki za przeszkleniem, dobre wyłącznie na smutną kolekcję kryształów, podbite lustrem, w nim na zawsze zastygłe. Mebel w obcym formacie. Nie zainstalujesz na nim butelki, lampki, książki musiałbyś chyba kupować z linijką. Zapomnij o nośnikach danych. Może nośniki danych Marsjan i w żaden sposób na skos czy na upych nie ukryjesz w nim trupa.
No tak, to jest akurat bardzo zabawne i przewrotne.
Bardzo zabawne, przewrotne, z taką ciekawą puentą. No i ta meblościanka, ona od razu zapala w moim umyśle po prostu mnóstwo wspomnień i tych milszych, i tych smutniejszych, ale myślę, że gdzieś tam każdy miał w domu taką właśnie meblościankę z tym lustrem, z tą szybą.
Taka ikona komuny, taka byśmy ikona powiedziały. Komuny. Tak? Któż z nas nie miał meblościanki?
Któż z nas nie miał, to jest właśnie taki. Myślę, że do tego też można porównać troszeczkę ten tomik do takiej trochę meblościanki, w której pewne rzeczy zostały wciśnięte, wsadzone i nie da się ich ułożyć inaczej, tak myślę.
No to jakby w nawiązaniu do tego, co pani mówi, to ja mam bardzo króciutki wiersz, chyba najkrótszy w całym tym tomie, Moja pierwsza syrenka. Też można interpretować, jakby się ktoś uparł na wiele sposobów, ale można też podejść do tego w taki sposób, że no cóż to jest za wiersz, posłuchajmy. W krzakach niedaleko torów rdzewieje moja pierwsza syrenka. Chodziłem do niej po części i jeszcze długo potem, gdy była już doszczętnie wybebeszona.
No, kolejna historyjka, prawda? Taka z życia wzięta. Można od razu sobie pomyśleć, jak można napisać o tym wiersz. I to jest chyba właśnie ta sztuka poezji, że da się napisać o tym wiersz. Ja doceniam naprawdę taką odwagę w pisaniu rzeczy właśnie tak prozaicznych, tak prostych i tak jak wspomniałyśmy na początku, zdających się być oczywistościami. A jednak są tutaj tak napisane, że człowiek się zaczyna zastanawiać. One są takimi, w moim odczuciu, takimi szpileczkami, które gdzieś przywołują właśnie jakieś własne wspomnienia albo zmuszają właśnie do zastanowienia, no po co ten wiersz w ogóle powstał, prawda?
No właśnie, ja też byłam, czy moi rodzice byli posiadaczami syrenki. Pierwsze moje skojarzenie z samochodem to właśnie była syrenka. I mam do niej, do tego samochodu ogromny sentyment, ale już nie do samego pudła, które jeździło na czterech kołach, tylko do tej całej otoczki. I to się chyba wpisuje właśnie w ten wiersz pana Dominika, Moja pierwsza syrenka, bo to jest jakaś taka nostalgia. Być może to były czasy, kiedy podmiotowi lirycznemu było po prostu dobrze, tak? Kiedy było błogo, kiedy te wszystkie meblościanki, syrenki, to był czas dzieciństwa, a może wręcz odwrotnie, to były rzeczy, które go drażniły.
To, ale zapadły w pamięć.
Ale zapadły w pamięć, na pewno były znaczące.
I znaczące są też nowości, które tutaj poeta w swoich wierszach umieszcza. Urzekł mnie, lekko rozbawił utwór pod tytułem Mop.
Tak, no też go wybrałam, to jest
bardzo ciekawy
wiersz.
Jak można napisać, prawda,
tak.
Wiersz o mopie.
A jednak można.
A jednak można, jak widać. Gdy po raz pierwszy usłyszałem o tym, że ktoś wynalazł mopa, miałem dziewczynę i pracę. Mop. Po co mi to było? I zaraz, jak z plaskacza, mopa wynalazł ktoś. Nie było czasu się przestraszyć. Mop. Kręcąc głową jak pod natryskiem, nie kontent, dostałem znów pod innym kątem. Mop. Istnieje ktoś, nie ja. Kto go pomyślał? A jak pomyślał, zrobił. Mop. Nie było łatwo. Ten facet, czy to facet? Kombinował jakoś tak. Po co wyrzymać szmatę? Mop. Po co na klęczkach, kiedy można prosto? Czułem, jak stąpa po którymś z kontynentów. Wrzało. Dziewczyna. Ja albo mop. Szef pracy. Mop. Co mam przez to rozumieć? Wróciłem do domu i przejechałem mopem podłogę. Każdy zakamarek. Droga wolna. Mop. Chodzę, chodzę. Myślę, że tutaj można tak humorystycznie podejść do tego, że podmiot liryczny miał ciężki stosunek do sprzątania, ale z drugiej strony tak można też to uznać za właśnie takie przyniesienie profanum do sakrum, prawda? Bo ten mop, ta codzienność, ta prostota, to sprzątanie, a z drugiej strony poezja. Jest ta dziewczyna, czyli gdzieś tam ten romantyzm się pojawia i w tym wszystkim ten mop, ten coś, co zaskoczyło, coś, co jest nowe, coś, co nie zostało wymyślone przez nas, tak? Taka trochę nutka zazdrości gdzieś się pojawia. Naprawdę, interpretacji tego utworu myślę, że może być bardzo wiele.
Trzeba też pamiętać, że te wiersze były napisane w 2008 roku i być może wtedy ta poezja awangardowa, czy przynajmniej mająca znamiona poezji awangardowej, to lata 90. nas przekonały do tego, że rodzi się nowy styl pisania, że to już nie jest poezja wzniosła w wielu przypadkach, tylko poezja sięgająca ulicy, mówiąc krótko, tak? Szeroko pojętej ulicy, czyli życia codziennego, przedmiotów, tego, co widzimy, słyszymy, kolokwialny język, to wszystko się w poezji zawiera. I taki mop, wydawać by się mogło, że to raczej z kategorii profanum, znajduje się w poezji, tak?
Z jednej strony Kochanowski mógł się zachwycać drzewem, lipą, więc pozwólmy innym poetom zachwycać się tym, czego również doświadczają na co dzień. Czymś, co pojawia się w ich życiu, zostawia jakiś ślad. Zdawałoby się banalne, a jednak tam jest. Ja uważam, że ta poezja Dominika Bilickiego jest na tyle ciekawa, że właśnie potrafi trafić do czytelnika, który nie jest wysoko osadzony w takim poetyckim świecie. Czyli nie trzeba szukać wszystkich tych związków frazeologicznych, metafor. Te utwory, owszem, mają drugie dno i czasami jest taka zabawa słowem, czasami te środki stylistyczne są bardziej skomplikowane, natomiast w większości to są takie opowiedziane, proste historie, tak jak już wspomniałyśmy. I myślę, że to pokazuje, że ta poezja może być dla każdego, taka na wyciągnięcie ręki.
To prawda. Ja mam tylko taką wątpliwość, czy osoba, która rzeczywiście pragnie jakiś uniesień poetyckich, przepraszam za to górnolotne słowo, sięgnie po taki tom i będzie czytała o mopie. Bo ktoś, kto się nie interesuje poezją, to może pomyśleć, no co ten człowiek pisze, jakąś historię.
Tak, no uniesień mopa. Na pewno nie, ale bardzo dobrze też, przepraszam, pozwolę sobie przytoczyć, bo bardzo dobrze tłumaczy te podejście takie poety. Utwór pod tytułem Lato Kamili. To jest taki utwór właśnie o tym, czym tak naprawdę jest to pisanie.
Zresztą ta Kamila się pojawia przynajmniej dwukrotnie w tym tomie.
Tak jest. I tutaj mamy Lato Kamili. Kamila opowiada mi, jak kiedyś chciała pisać powieść. Wypisałam sobie z książki telefonicznej, mówi Kamila, imiona i nazwiska. I wzięłam mapę i wypisałam sobie nazwy miejscowości, w których będą żyli. Lecz to było za mało. Nic się nie kleiło. Więc odłożyła długopis, a za oknem lato. I była całkiem sama, Kamila. To myślę
to pięknie, jest akurat wzruszający
prawda?
Wiersz.
To jest wzruszający wiersz. I pokazuje też to, że czasami wielki plan, wielki pomysł, to jest za mało, żeby coś stworzyć. A coś tak prostego, jak wysłuchanie czyjejś opowieści, może stworzyć historię. I myślę, że właśnie o tym jest ten utwór i do mnie właśnie taki sposób przemawia. Usłyszane gdzieś słowa, zobaczony gdzieś przedmiot, to jest taki doskonały punkt do napisania wiersza.
Ale też pomyślałam sobie, czytając ten wiersz, że jest to jakaś instrukcja na pisanie powieści. Nie wpadłabym na to, że faktycznie może trzeba otworzyć mapę, książkę telefoniczną, poszukać nazwisk, no, w ten sposób zacząć, tak? Że jest to jakiś początek, po nitce do kłębka.
Podobno niektórzy autorzy szukają nazwisk na cmentarzach.
Tak, też o tym słyszałam.
Tak, także też ciekawy pomysł.
No ale rzeczywiście tutaj znowu ta puenta jest zaskakująca i ona daje do myślenia. Ten wiersz akurat gdzieś dotknął mojego serca. Tak jak powiedziałam na początku, raczej przyjęłam tę poezję na chłodno, a lubię jak mnie coś bardzo poruszy, no to tutaj ten wiersz, który pani przeczytała, jakoś do mnie przemówił nieco głębiej. To może jeszcze nie mogę sobie odmówić przyjemności przeczytania wiersza tytułowego tomiku Gruba tańczy. Gruba tańczy, mówią, szturchają, zobacz, zobacz, rozpieramy się na sofie, gruba tańczy, ale jazda, wracamy orzeszkiem, a w pewnej chwili wchodzę w żywopłot. Gruba tańczy, podobno nie do mnie, nie dociera, gruba tańczy, okręca się, heja, heja, gruba tańczy, łączy połówki grejpfruta, te z powrotem się zrastają.
No, karnawał, po prostu czysty karnawał. A z drugiej strony historia jakiejś przyjaźni, jakiejś opowieść o, tak moim zdaniem, opowieść o spotkaniu, o ocenianiu innych.
Tak,
o,
też tak to odebrałam.
O tym,
heja,
jak
heja,
widzimy.
Heja, gruba tańczy, tak?
Prawda?
Zobacz, zobacz, gruba tańczy.
Jak widzimy innych i czy to jest w ogóle ważne, bo to gruba nie tańczy dla mnie, prawda? To było. Więc też takie ocenianie innych i patrzenie, ale być może jest to też takie podsłuchane ocenianie, więc tutaj można powiedzieć, że poeta, podmiot liryczny, zwracają uwagę na to, jak właśnie się dzieje w tym świecie, jak patrzymy na innych.
No to jeszcze chyba na zakończenie, pani Doroto, czuję, że coś tam w kajeciku zostało z ważnych wierszy
tak.
pana Dominika Bielickiego.
Może na koniec pozwólmy się trochę utulić i uspokoić wierszem Nieutulenie. Pod kołdrą ziemi kości babci, kości dziadka, gołe i zawstydzone jak za pierwszym razem. Kości babci, dziadka kulą się i lgną ku sobie. Jeszcze tli się w nich szpik, jeszcze mają reumatyzm. Kości, wiecie, w nich jeszcze czasem zanosi się na burzę. Ugotowałbym kościół na tych kościach, albo obił kościół tymi kośćmi, albo sobie z tych kości powróżył. Lecz wchodzę do wody, liść pluski. Zstępuję ufnie, nie żywiąc żalu, że nie jest jak pościel. Chłód mnie nie ścina z nóg, nie brzydzi brzuch rybi. Niestraszne jest mi wśród trzcin niewiadome. Spadają pierwsze krople. Grzmi. Także w tej poezji jest też nostalgia i czułość.
To ja jeszcze jednak na zakończenie, skoro jesteśmy w tym okresie przejścia ze starego roku, ze starej rzeczywistości do nowej, jesteśmy już w 2026, to jest taki wiersz przełomu Dominika Bielickiego, 2004 na 2005 i odnoszę wrażenie, że to jest absolutnie z życia wzięte być może, a może na pewno samego autora, samego bohatera naszego dzisiejszego spotkania. Ustalmy fakty. Pewien gość, który mnie czytał, a nie odmówił kielonka i zapaliliśmy w kuchni, choć się nie paliło. I była gitara, majonez na jajach i widok na przepompownię. W sąsiednim pomieszczeniu oddawano się rozmowom. Ustalmy fakty. Zmieniłem pomieszczenie i oto ktoś walczył z wieżą. Spójrzmy prawdzie w oczy, ta wieża jest do... A kto inny chłonął jego trafne słowa i rozwijał warsztat. W sąsiednim pomieszczeniu oddawano się rozmowom. Ustalmy fakty. Kuba przyszedł pod krawatem z dziewczyną w chustce na głowie. Rozejrzał się, zdjął krawat i zmienił dziewczynę na bez chustki.
Tak, to jest fragment. Ustalmy fakty, prawda? To jest jeden z tych utworów, który podkreśla właśnie, że to są wiersze na faktach, historie z życia wzięte.
Tak, ustalmy fakty. Audycja zatytułowana jest Mów do mnie wierszem i prozą. Pani Dorota Lińska-Złoch, poetka i redaktorka, była moim i państwa gościem. Jacek Puchalski nam program zrealizował. Życzymy państwu wspaniałego 2026 roku, obfitującego w niespodziane wydarzenia literackie i nie tylko. Oby były dobre.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Mów do mnie wierszem i prozą.